Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik
i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj w połowie stycznia, coraz bliżej premier bolidów, ale dzisiaj nie o premierach bolidów, ale o równie ważnych albo i ważniejszych rzeczach w Formule 1. Bartku, jaka informacja spadła na nas trochę jak grom z jasnego nieba?
No, ogórkowa nam się zagęściła, to już jasno musimy sobie powiedzieć. Günther Steiner pożegnał się z zespołem Haasa. Trochę się tego nie spodziewali, trochę to wydaje mi się, że wywołaliśmy myślami swoimi.
Ale to trwało.
To był proces. Pocytujemy, pogadamy o tym, dlaczego uważamy, że to, co zrobił Gene Haas, jest zrozumiałe. Dlaczego też w tym samym czasie, pomimo tego, że jest zrozumiałe, to strzelił sobie w kolano, ale o tym to za chwilę. Najpierw temat ten, który leży tu przed nami, czyli kubki. Tu są 4, nie chcieliśmy zagracać całego stołu. Zostało ich około 9, jeżeli dobrze liczę do 9, to jest ich 9. Więc to jest ostatni moment, jeżeli już naprawdę chcecie kupić, to jest ostatnia chwila, żeby kupić. Po tym jak te 9 sztuk się sprzeda, to kubeczki znikają ze strony. Sklep na chwilę swoje podwoje zamknie.
Dokładnie tak, więc zachęcamy bardzo serdecznie. I jeszcze jedna informacja. Jak zawsze przypominamy też o tym, że wspólnie z Bartkiem wydaliśmy w zeszłym roku książkę, która to cieszy się dość dużą popularnością i dość pozytywnymi recenzjami. Bardzo za wszystkie opinie i recenzje dziękujemy. I zachęcamy was do tego. Książka do kupienia na stronie f1.alt.pl.
Tak jest. SUS sprzątnięty, więc możemy przejść do informacji.
Słuchaj, ja zapisuję sobie stampa. Powiedziałeś o tym, że my to wywołaliśmy, ale to nie jest tak, że to jest nasza zasługa w najmniejszym nawet stopniu. Chodzi o to, że wydaje mi się, że wspólnie często stawaliśmy, tak jak część z was także, trochę w kontrze do wizerunku, jakim cieszy się Günther Steiner. Bo Günther Steiner ma jeden z lepszych i bardziej takich pozytywnych, głośnych, uśmiechniętych wizerunków w Formule 1. Nie taki jak Daniel Ricciardo, zupełnie inny, ale jednak zdecydowanie jest to jeden z bardziej popularnych pracowników tego wszystkiego.
To na pewno, to tutaj się w 100% zgadzam. A, jeszcze jedna rzecz, bo pojawiają się pytania o fusy. Spokojnie, fusy będą też w tym roku. Jesteśmy w trakcie tworzenia całości. Poza tym u nas to jednak jest troszeczkę inny termin. Po poprzednim roku to było po testach, jeżeli dobrze pamiętam. Co też wpłynęło w ogóle na to, jak te wyniki wyglądały w tym roku. Być może wyrobimy się jeszcze przed testami. Wracając, tylko jest jedna różnica, jedna rzecz, którą nadmienić trzeba. I ta rzecz, ci, którzy czytali książkę Günthera Steinera, wiedzą doskonale o tym, że Günther Steiner to nie jest zwykły szef ekipy. To jest człowiek, który tak naprawdę był pomysłodawcą tego wszystkiego. I to on przekonał Gina Haasa do tego, żeby Gene Haas w Formule 1 w ogóle się pojawił. Więc można śmiało powiedzieć, że on jest ojcem założycielem zespołu Haasa. No ale druga prawda jest taka, że ostatnie lata nie napawały optymizmem i po tych dwóch bardzo trudnych sezonach ostatnich, a w sumie nawet i trzech, jeżeli pójść dalej, po prostu uznano, że czas na zmiany.
Czas na zmiany. Günther Steiner, przepraszam najmocniej, wcześniej był związany chociażby z Fordem i z tą całą sekcją rajdową, z Subaru. Pracował w Red Bullu, tak. I to jest ostatnia przygoda, tak mi się wydaje, przed Haasem w Formule 1 Günthera Steinera. I doskonale wiedział, to był Jaguar, potem był Red Bull, doskonale wiedział, jak wygląda obecna Formuła 1 i co jest możliwe. I powiedziałeś, że był jednym z ojców założycieli. To jest daleko idąca myśl, ale na pewno był jednym z pomysłodawców tego całego procesu.
No był pomysłodawcą.
Procesu, który jest bardzo wyjątkowy, bo cały ten jakby projekt, tak to nazwijmy, Haas, z góry miał założone cele i z góry miał założoną strategię, żeby zrobić jak najwięcej za jak najmniej. To bardzo sprytny pomysł. Natomiast taki pomysł, który też w długofalowej realizacji jest skazany na to, żeby być takim chyba ograniczonym środkiem stawki. I wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, jakże wszyscy byliśmy zaskoczeni, jak się okazało, że Haas, tak naprawdę korzystając rok rocznie z zeszłorocznego Ferrari, czyli kupowali jak najwięcej tylko mogli wraz z jednostką napędową, był w stanie walczyć o 4. miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów.
No tak, no, bywały lata lepsze, bywały lata gorsze. Przez te sezony pod wodzą Günthera Steinera było 8. miejsce w pierwszym sezonie w 2016 roku.
To był dobry rezultat, naprawdę.
Potem w 2017 była powtórka z rozrywki i też było 8. miejsce, ale było więcej punktów, bo z 29 na 47. 2018 to jest najlepszy rok w historii Haasa, właśnie 5. pozycja, 93 punkty, jedno podium, nie, przepraszam, jedno najszybsze okrążenie.
Nie było żadnego podium w Haasie, to jest najciekawsze.
Tak, to jest zespół, który się łączy z Nico Hulkenbergiem idealnie.
Ale w ogóle wyobraź sobie to. Ja naprawdę pamiętałem, że Haas miał przynajmniej dwa podia. Nie miał żadnych. To Grosjean miał podia. Tak. To Magnussen miał podium, ale Hulk nie miał podium, ale nigdy nie było podium Haasa.
Nigdy nie było podium Haasa, to się zgadza. 2019 to jest powrót do marazmu, 9 miejsce. 2020 to też jest 9 miejsce. No i 2021 miejsce 10. 2022 miejsce 8. I 2023 miejsce 10.
Przypomnijmy tylko tyle, że Haas na sezon 2022 tankował, jak to sprytnie kiedyś określiłeś, jeśli chodzi
2021.
O porównanie do NBA. Na 2022, na zmiany technologiczne.
W sensie, ale
no,
było... tankowali w 2021.
Tak, tak, tak. To było tankowanie, więc ten dobry początek sezonu 2022 nie wynikał trochę z takiego organicznego wzrostu i z rozwoju, tylko z tego, że ten zespół naprawdę poświęcił cały sezon 2021 na to, żeby w 2022 roku mieć cokolwiek, jeśli chodzi o osiągi.
Tylko wyszło z tego tyle, że przez 5 ostatnich lat zdobyli mniej punktów niż w tym jednym sezonie 2018.
Jednocześnie nie zmieniając nic strategicznie, czyli jakby cały pomysł pozostał dokładnie taki sam. Haas kupuje jak najwięcej może od Ferrari, więc tak naprawdę zawsze będzie trochę dojadało resztki po Ferrari. Jeżeli ten włoski zespół ugotuje przeciętny obiad i sam się do końca nie naje, no to te resztki będą mizerne. A tak się dzieje z Ferrari. I chyba tak się będzie działo z Ferrari przez najbliższe lata, że zawsze to będzie wielka niewiadoma, bo to jest ekipa, która potrafi wygrać dwa wyścigi z rzędu albo przełamać dominację Red Bulla w jakimś takim ekstremalnym sezonie, zdobywać regularnie pole position, a na koniec sezonu realnie nie liczyć się w walce o najwyższe trofea. I Haas zbiera to, co zostaje po tej ekipie. Co więcej, Haas ma też taki problem, tam jeszcze gdzieś się zdalara przy okazji tego wszystkiego, ma też taki problem, że moim zdaniem...
Nie wiem, czy Dallara jeszcze tam funkcjonuje jako podwykonawca.
Koncepcyjnie ten zespół, jeśli chodzi o założenia, jest z góry skazany na porażkę. Bo tak jak się mówi, że każdy kierowca zawsze walczy o zwycięstwo. Każdy zespół zawsze walczy o zwycięstwo tak długofalowo, to Haas nigdy nie walczy o zwycięstwo długofalowo, bo strategia, żeby mieć zeszłoroczne Ferrari, nie może się powieść. Jakby nie da się najeść bardziej, jedząc resztki. Tylko że w tym nie było nic złego i jeżeli ten projekt z góry zakładał, wchodzimy do stawki, korzystamy z tej strategii, a później odbijamy się tak, jak się odbiło Racing Point, wykorzystując zeszłorocznego Mercedesa i budujemy swoje. Haas tego nie zrobił.
Na samym początku chciałbym podziękować Ginterowi za jego ciężką pracę w ostatniej dekadzie i życzyć mu wszystkiego najlepszego, przyznał Gene Haas. Idąc naprzód, jako organizacja, jasne stało się, iż musimy poprawić nasze wyniki na torze. Powołując Ayao Komatsu na stanowisko szefa zespołu, zasadniczo stawiamy na kwestię inżynierii w centrum naszego zarządzania. Odnieśliśmy razem kilka sukcesów, ale musimy być konsekwentni w osiąganiu wyników, które pomogą nam spełniać ważniejsze cele. Musimy być wydajni przy wykorzystywaniu takich zasobów, jakie posiadamy, a poprawa naszych możliwości projektowych i inżynieryjnych jest kluczem do sukcesu. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Ayao i mam zasadnicze zapewnienie, że zmaksymalizujemy nasz potencjał. Taki rozwój sytuacji pozwoli odzwierciedlać moje marzenia o właściwej rywalizacji w Formule 1. To jest tak, jak przychodzi nowy dyrektor, nie podoba mu się kierownik, który jest na miejscu, i ten zastępca mówi mu: ja dowiozę, za to samo wszystko ja dowiozę. Dopiero potem mówi, że nie da się, jednak się nie da. No to myślę, że tutaj trochę niestety podobna jest sytuacja z Ayao Komatsu, że Japończyk mówi, że owszem, będą lepsze wyniki przy tym samym, co mamy, nie ma najmniejszego problemu, zmaksymalizujemy to wszystko, no ale z drugiej strony, co mam mu powiedzieć? Nie?
Zobaczymy, co Japończyk mówi. Trochę tego cytowania teraz będzie, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli dokładnie każdą perspektywę.
Zanim my to skomentujemy.
A Ayao Komatsu: jestem oczywiście bardzo podekscytowany możliwością objęcia stanowiska szefa zespołu. Będąc w nim od debiutu w 2016 roku, jestem z pasją zaangażowany w jego sukces w Formule 1. Z niecierpliwością czekam na poprowadzenie nowego programu i różnych wewnętrznych operacji, aby upewnić się, że możemy zbudować odpowiednią strukturę, która zapewni nam lepsze wyniki na torze. Jesteśmy firmą, która bazuje na rezultatach. Oczywiście, ostatnio nie byliśmy zbytnio konkurencyjni, co stanowiło źródło frustracji w naszych szeregach. Mamy jednak niesamowite wsparcie Gina i naszych różnych partnerów, więc chcemy odzwierciedlać ich entuzjazm ulepszonym produktem na torze. Posiadamy świetny zespół ludzi w Cannapolis, to jest w Stanach, Banbury, to jest Wielka Brytania, oraz Maranello, Włochy.
Gdzie to jest?
I wiem, że razem możemy osiągać takie wyniki, do jakich jesteśmy zdolni. To ostatnie zdanie, to jest nie jest jeszcze mój komentarz, no takie masło maślane, osiągać takie wyniki, do jakich jesteśmy zdolni. Bartek, no ciężko jest przekroczyć samego siebie i swoje możliwości, naprawdę. To jest bardzo trudne. To był Aya Okamatsu, żeby nie było, to nie jest absolutnie no name, to jest osoba, która była cały czas przy hasie, zajmowała się, tam jest ładnie napisane w ostatnim czasie nawet czym konkretnie, zacytuję dosłownie z tekstu, jeśli pozwolisz. Aya Okamatsu w zespole z samego początku. Okej, okay, stanowisko, dyrektor do spraw inżynierii w ostatnim czasie.
Chyba Track Safe Engineering, więc ten na torze.
Tak, i to była jedna z tych niewielu osób, czterech osób, która została na pitwallu Hasa po tym, jak oni obcięli pitwall.
Czterech czy trzech?
Chyba czterech. I jedna z tych osób, która jednocześnie też w niektórych sesjach z mediami udzielała się właśnie tak samo jako, jak nie wiem, Tom McCulloch się udzielał w Astonie, tak samo tutaj udzielał się Aya Okamatsu. Więc to był facet, który był bardzo wokalny, dokładnie wie co robi i jest tam od samego początku.
Ginter Steiner zapytany przez Davida Crofta, bo David Croft miał okazję z nim porozmawiać. Występ Gintera Steinera odbył się na Autosport International. Powiedział, że nie za bardzo jeszcze może do swojego odejścia skomentować przez fakt, że to bardzo świeży temat. Natomiast powiedział, że dokładnie Grzegorz Szczak to napisał. Pytany przez komentatora Sky F1 Davida Crofta, czy chciałby trzymać się królowej motorsportu, odparł tak, jak na Gintera przystało, czyli nieco żartobliwie. Nie wiem nawet, czy F1 chce, abym w niej został. Pewnie będę musiał znaleźć coś do roboty, ale nie teraz. W tej chwili jestem bardzo zrelaksowany. Nie śpieszy mi się, znam wielu ludzi i mam sporo przyjaciół. Jeśli pojawi się coś interesującego, to postawi przede mną wyzwanie. Co postawi przede mną wyzwanie? To tak, będę chciał tu być. Jeśli mam pracować w F1 tylko dla pracy, to raczej nie zechcę. Potem mamy następnie zmierzono go z koncepcją objęcia roli ambasadora sportu, nie żadną tajemnicą, że dzięki charyzmie i tak dalej. Powiedział, chciałbym być w F1, ale taka praca musi zawierać coś, w czym zobaczę przyszłość. Nie chcę dorywczo zajmować się tym, a innym razem tamtym. Chcę czegoś, co pozwoli mi na jakieś osiągnięcia i dojście gdzieś. Wtedy się tego podejmę. W tej chwili, jak mówiłem, wolę wyluzować. Za mną 10 trudnych lat. Nadal czuję się dobrze i mam dużo zajęć. Jest tyle rzeczy do wysprzątania w domu. Zapytaj tylko mojej żony. Dobrze jest móc zostać z rodziną. Moja córka ma 14 lat i jest dość wymagająca. Ma swoje własne zdania na każdy temat, a ja staram się to okiełznać, co staje się trudniejsze niż prowadzenie zespołu. Właśnie to zamierzam robić przez kilka miesięcy, ale pojawię się też na jakichś wyścigach. Być może ludzie zobaczą mnie również w telewizji. Tam jest spekulacja, że ma Ginter Steiner z jedną ze stacji właśnie telewizyjnych współpracować.
Myślę, że to jest taka praca zastępcza. To, co teraz powiedziałeś dla Gintera Steinera. Taka na zasadzie najgorszy przebieg i najgorsze możliwe rozwiązanie. I jeszcze jedna perspektywa. Już wcześniej Bartek wcielał się w rolę Gina Hasa, ale chciałbym do niego wrócić.
Mam kontynuować?
Już zaraz, bo tam jest dość duży wątek związany z tym wszystkim i zanim będziesz kontynuował, ja pozwolę sobie zrobić to, co nie robimy zawsze, zacytować cały fragment artykułu z Parc Fermé, bo to tło w kontekście tej teorii jest bardzo ważne. To jest artykuł sprzed 4 dni Grzegorza pod tytułem Has podał powody zwolnienia Steinera i odparł wiele zarzutów. Mamy świetny zespół. Cytuję artykuł tak jak jest. Jean Has udzielił dość długiego wywiadu oficjalnej stronie Formuły 1, w którym wyjaśnił powody zwolnienia Gintera Steinera. Będziesz Jeanem w trakcie tego artykułu.
Ty chcesz to całe czytać?
Chodzi mi o ten fragment. Mimo zaskoczenia, że klamka zapadła,
i rozłam stał się faktem.
I rozłam stał się faktem. Pojawiło się sporo raportów o wewnętrznych tarciach. Pisała o nich nie tylko F1.com, ale również dobrze zorientowany w amerykańskich sprawach Racer. Oraz wiele innych dużych mediów. Z doniesień wynika, że spór dotyczył wizji rozwoju ekipy. Choć stanie od początku miała być dość tania, właśnie chodzi o ten sposób, jak to było realizowane, i do granic możliwości korzystać z tego, na co pozwolą przepisy, to od pewnego momentu zaczęła być beznadziejna. To Grzegorz Jezienicki. Po krótkim wzlocie, spowodowanym całkowitym skupieniem się na sezonie 2022, właśnie to jest to, Has ponownie upadł na dno. Przyjmuje się, że Ginter Steiner zaczął w końcu widzieć braki i domagał się doinwestowania. Właściciel, czyli Gene Has, miał inne zdanie i nie zamierzał zmieniać niczego poza kierownictwem. Jak twierdzi BBC, Amerykanin zwyczajnie nie przedłużył umowy z Włochem i postanowił w ten sposób utrzymać obecny kierunek. Wszystko to uzasadniał kwestiami sportowymi i brakiem optymalizacji.
Chodziło o wyniki, powiedział Jean Has dla F1.com. To nasz 8 rok i mamy za sobą ponad 160 wyścigów, a nigdy nie byliśmy na podium. Przez ostatnie lata kończyliśmy na P10 lub P9. Nieprawda, bo na P8.
P8.
Nie siedzę tu i nie mówię, że to wina Gintera, ale coś takiego, ale po prostu wygląda na to, że nadszedł odpowiedni czas na dokonanie zmiany. Nie wydawało się, że przy kontynuacji to będzie naprawdę dobrze działać. Tak, trudno było się rozstać. Lubię Gintera, to bardzo miły człowiek i ma świetną osobowość. Przeszliśmy jednak przez trudny rok, a ja kompletnie kompletnie tego nie rozumiem. Co poszło źle? To są dobre pytania, ale do zadania Ginterowi. Ostatecznie chodziło o osiągi, a mnie nie interesuje już bycie na 10 miejscu.
Pomiń ten, iść do kolejnego, bo tam jest ciekawie, jeśli mogę cię prosić.
Ginter skupiał się bardziej... się bardziej na samych ludziach. Był bardzo dobry w takich interakcjach, a Yao jest za to techniczny i patrzę na rzeczy z uwzględnieniem statystyk. To robimy źle, a tu możemy się poprawić. To inny styl. Naprawdę potrzebujemy czegoś innego, bo nie szło nam za dobrze. I mówiłem, po 8 latach jesteśmy na końcu. Niewiele więcej mogę dodać.
Wchodzę ci teraz w zdanie. Jeszcze jeden akapit zacytuję. To jest artykuł. Jednym ze słów, jakie najczęściej przewijają się w dyskusjach o amerykańskim projekcie, jest sprzedaż. Gene Haas odparł nie tylko zarzut chęci zarobienia łatwych pieniędzy, ale też wydawania zbyt niskich sum na rozwój i posiadania ograniczonego potencjału.
Nie wszedłem do F1, aby sprzedać zespół. Zrobiłem to, bo chciałem się ścigać. Tylko to było trochę sporo lat temu. Taka samą perspektywę miał Ginter. Nie jesteśmy tu, by się dorobić, ale chcemy się ścigać i być konkurencyjni. Jeśli spojrzysz na jakikolwiek zespół, to zawsze były tam dobre lata, ale też wiele złych. Przetrwanie to jedna z cech stawania się coraz lepszym. Tak długo, jak umiesz przetrwać, masz przed sobą kolejny rok na udowodnienie wartości. Jest taka percepcja, że wydajemy o wiele mniej pieniędzy, a jesteśmy zazwyczaj $10 milionów od limitu budżetowego. Nie sądzę, że robimy dobrą robotę mimo przeznaczania takich sum. Wiele zespołów zainwestowało wcześniej w infrastrukturę, budynki, wyposażenie i personel. Nasz model wymagał jednak, by ściągać to z zewnątrz. Wydajemy mnóstwo. Nie przekroczyliśmy limitu, ale jesteśmy naprawdę blisko. Po prostu nie uważam, że robimy to w najbardziej efektywny sposób.
Jeszcze jedna prośba. Dwa ostatnie akapity wydają się być bardzo jasnym określeniem tego, w jakim kierunku chce Gin, żeby się dalej rozwijał Haas.
Bardzo chętnie zostaniemy z Ferrari. Mam nadzieję, że pomożemy w kwestii niezawodności. Gdy Sauber odejdzie od nich, będziemy jedynym klientem. Być może znajdą sobie nowego klienta lub dwóch, ale może będą zadowoleni tylko z nami. My jednak musimy zaliczyć poprawę. Nie możemy być tak daleko za nimi, lecz bliżej. Nasza formuła jest świetna. Posiadamy silniki Ferrari, które prawdopodobnie mają więcej mocy niż jakiekolwiek inne. Mamy sprzęt Ferrari oraz dobre szasi. Rozmawiam z wieloma inżynierami i myślę, że naszym największym problemem jest aerodynamika. To macie świetne szasy czy nie? To nad nią trzeba popracować. Chcę przestać przyjmować to, że gdy jesteśmy na torze, w każdy weekend zostajemy upokorzeni.
No tak, wiemy już dokładnie, jakby znamy wszystkie perspektywy, a ja jako Mac jest tutaj najbardziej Boga Ducha winną osobą, jeśli chodzi o całą tą dyskusję, osobą, która wchodzi, więc ciężko będzie mówić nam teraz o tym, co on czuje i co on widzi. Wiemy tylko to, co powiedział Gene, że to jest trochę inna osobowość niż Ginter i chyba tu się zgodzimy. Taki też się wydaje ten człowiek na żywo, a Gene Haas wydawał się właśnie być taki bardzo związany z takimi ciekawymi soft, powiedzmy to, skillami. Nie wiem,
co ciekawe, mówi tutaj o aerodynamice Gene Haas. No i to też się łączy z tym, że wcześniej, bo kilka dni przed ogłoszeniem, że Ginter Steiner rozstaje się z ekipą Haasa, potwierdzono, że odchodzi z Haasa Simone Resta, czyli człowiek Ferrari, który był dyrektorem technicznym w Haasie. To by się dość jasno i ładnie składało z tym, co mówi Gene Haas. No i rzekomo też właśnie z Simone Restą Gene Haas po prostu dłużej współpracować nie chciał i nie chciał go dalej z Ferrari wypożyczać. Simone Resta do Ferrari powróci. Podobno ma się skupić na projektach GT w tym momencie. Z tego co pamiętam, taki jest cykl życia Simone Resty, że on odchodzi z zespołu Formuły 1, idzie do GT, a potem wraca do Formuły 1.
Człowiek bardzo doświadczony, który wcześniej współpracował chociażby z Sauberem jeszcze jako Alfa Romeo, ale tak naprawdę człowiek Ferrari, który po prostu jest takim panem Wolfem z Pulp Fiction i ma rozwiązywać pewne problemy. Tym razem, jak widzimy, chyba problem nie został
rozwiązany. Stania Augiasza nie była do posprzątania nawet i dla Herkulesa.
Chyba najciekawsza perspektywa, która tutaj jest, to jest perspektywa Gina Haasa, bo ja już tak do końca nie wiem, o co jemu chodzi?
Mam z nią problem.
Cała interpretacja, która mówi o tym, że Ginter wspólnie z Simone stwierdzili pewnego dnia, tak przypuszczamy, że słuchaj stary, jakby to nie jest tak, że to kierowcy są problemem, albo że my jesteśmy problemem. Problem jest to, że ten model zespołu jest ślepą uliczką. To jest ślepy zaułek. My stąd nie wyjdziemy. My zawsze będziemy na 9., 8. albo 10. miejscu w generalce, bo no, logika nakazuje, o tym mówiliśmy od dawna. Tak samo było w przypadku Alfa Tauri do pewnego momentu, że jeżeli będziemy wykorzystywali tylko to, co daje zeszłoroczny Red Bull, to my z góry jesteśmy skazani na to, żeby być maksymalnie środkiem stawki. Tylko Alfa Tauri, czy wcześniej Toro Rosso, miało dokładnie taką misję. Przygotowywać juniorów do tego, żeby debiutowali potem w walce o najwyższe trofea, żeby potem przechodzili do Red Bulla. W przypadku Haasa to już jest ten docelowy poziom.
Dobra, tylko też trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy. Ja powiem, jak ja to widzę, co ja o tym myślę. Oczywiście macie prawo się z tym zgadzać, nie zgadzać. Zachęcamy do własnej, wyrażenia własnych opinii w komentarzach na dole, czy to na Spotify, czy na YouTubie. Widzę dwie strony tego medalu. Jedną ze stron jest to, że być może ten zespół w tej formie i w tym modelu biznesowym ma szansę zrobić coś więcej, ale nie w rękach Gintera Steinera. Może faktycznie jest tak, że Ginter Steiner po prostu nie był w stanie maksymalizować tego, co ma i nie był w stanie zarządzać tego w taki sposób, który pozwalał na wykorzystanie tego w 100%. Pojawiają się oczywiście już głosy, że to nie Ginter Steiner jest problemem, że to nie jest wina Gintera Steinera, no ale z drugiej strony i ja mam takie wrażenie, że przez tyle lat, to o tym mówiliśmy już wielokrotnie, w Haasie panował pewnego rodzaju marazm. Cały czas widzieliśmy te same twarze, cały czas widzieliśmy tych samych ludzi, nawet kierowcy zaczynali się ci sami pojawiać, tak jak wracający Kevin Magnussen. To wszystko wyglądało cały czas tak samo. Przyjeżdżamy, jest całkiem nieźle na początku sezonu, a potem jest coraz gorzej, im dalej w ten las wchodzimy.
Potem się trafi jakaś jedna szczęśliwa sytuacja, która podniesie na duchu kibiców, którzy kibicują tym z końca tabeli, bo fajnie jest kibicować underdogom i z tym się zgadzamy.
Tak, i to tak trwało, więc Gene Haas miał prawo uznać, że tutaj być może po prostu potrzeba zmian. Może być też tak, że prawda leży po stronie Gintera Steinera i faktycznie ten zespół trzeba doinwestować i nie da się po prostu z tymi narzędziami, które są obecnie, przeskoczyć poziomu wyżej. Może to wszystko, o czym mówi Gene Haas, że gdzieś te pieniądze wydawane są w wartościach, które są bardzo blisko limitu budżetowego. No dobra, tylko mogą być wydawane i on może te pieniądze wydawać, tylko mogą być wydawane też nieefektywnie. No to też, o tym też nie wiemy. Tu jest bardzo...
Nie, to wiemy. Pamiętasz update'y Haasa z połowy zeszłego roku? Skończyli
efektywne, jak jasna cholera były.
To było bardzo nieefektywne, bo skończyli z tym, że jeździli w dwóch różnych specyfikacjach.
Więc gdzieś leży w tym wszystkim problem. I teraz pytanie, gdzie ten problem leży? Czy to jest problem we współpracy z Ferrari? Czy to faktycznie jest tak, że ten model po prostu już więcej nie zadziała i że tutaj zmiana szefa nie ma żadnego znaczenia, bo Hayao Komatsu teraz wejdzie i zobaczy, co tutaj się dzieje i powie, Jezu Chryste, i wiesz...
On to widział swoje perspektywy.
No właśnie, więc dlatego, jeżeli to wziął, no to musi wierzyć bardzo w to, że będzie w stanie to osiągnąć.
Tak, tylko że pamiętaj, że Hayao Komatsu...
Bo jeżeli zostajesz szefem ekipy pierwszy raz i wchodzisz w takie stanowisko, no to może być twój koniec.
Tak,
może samego siebie pogrzebać.
Jasne. Pamiętaj też, że Hayao Komatsu, jak sam zauważyłeś, jest po raz pierwszy na takim stanowisku. Tak. To jest trochę case, który może przypominać pod wieloma aspektami Jamesa Vowlsa. Gościu, który... Ja zawsze inaczej mówię jego nazwisko. Zauważyłeś to? Mhm. Vowlsa. Jamesa z Williamsa. To jest taka sytuacja. Stary, jest fajna opcja i ty byś się nadał. Serio byś się nadał. I on się nadaje jak mało kto z Haasa. Więc idź tam i zrób to. I to nie jest czas, w którym ty mówisz... Kurczę, ale wiesz co, ja nie jestem pewien jednak, czy na mój pierwszy zespół, którego będę szefem, chciałbym, żeby to był Haas. Może jakiś Mercedes albo Ferrari chociaż.
Ale to nie o to chodzi.
Nie ma za bardzo wyboru i opcji pod tytułem bierzesz, bo się znasz. On nawet gdyby nie był pewny tego, że może to zrobić inaczej, to i tak by to wziął. A jak nie, to byłby głupi. Sam bym też się zgodził, nawet gdybym nie miał pomysłu na to. Po prostu bym stwierdził, przetrzeźwieje w locie.
No tylko to jest ryzykowna rzecz.
Bo co?
No bo to jest ryzykowna rzecz w momencie, w którym weźmie... Wyobraź sobie sytuację, w której on to weźmie i będzie jeszcze gorzej.
A może być jeszcze gorzej?
Może.
Na przykład?
Może być jeszcze gorzej, może znowu nie być punktów. Może znowu być tak, że będą szorować tak bardzo po dnie, że będą tracili po dwie sekundy w czasówce
z roku na rok, do
najlepszych.
Formule 1 teraz przy tych przepisach technicznych i regulacjach finansowych, które jeszcze mamy, z roku na rok w tej formule coraz trudniej jest szorować po dnie.
No tak, tylko zobacz, on przejmuje zespół. Jeżeli faktycznie jest tak, że Gene Haas chce tak dużo, że Gene Haas ma dość i że Gene Haas chce teraz wyników, dość szorowania po dnie, chcemy teraz wyników, no to... Wybrałeś sobie zajebisty moment. Zwolniłeś dyrektora technicznego w grudniu, bo chyba Steiner powiedział, że zwolniony został pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, że dowiedział się o tym, że jego kontrakt zostanie przedłużony. Umowy.
Ciekawy sposób w ogóle swoją drogą na...
Dobry moment. I Steiner też bardzo podobno ubolewa na tym, że nie mógł się pożegnać z ludźmi. Może będzie miał okazję, może Gene Haas go jeszcze zaprosi na jakieś pożegnanie. W każdym razie, jeżeli Gene Haas chce wyników, i ty bierzesz tą pracę, no to musisz mu je dostarczyć. Bo jeżeli ich nie dostarczysz, no to on spojrzy na ciebie i powie, następny, dawaj następnego. Ten się nie nadaje, weźmiemy nowego. Robisz to w najgorszym możliwym momencie. Dlaczego? Bo samochód na 2024 już jest gotowy. On już jest teraz w tym momencie w produkcji. Tak, tutaj nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.
No tak, ale to nie wy go budujecie.
Nikt na 2025 nie wyłoży pieniędzy większych, żeby inwestować w sezon 2025,
po 2026
są nowe zmiany techniczne. I ty musisz zrestrukturyzować wszystko.
Jeżeli chcesz.
Jeżeli chcesz, a z tego wynika, z wypowiedzi Okomatsu wynika, że tak, musisz zrestrukturyzować wszystko, dostosować się na 2025, ulepszyć to auto, które masz na 2024, no bo nikt nie będzie raczej robił w 100% nowego samochodu, tylko to będzie już typowo ewolucja, o ile jeszcze w tym sezonie, wiesz, Ferrari, Mercedes i tak dalej mogą sobie pozwolić na nowe koncepcje, o tyle 2025 będzie głupotą, jeżeli będą wystawiać nową koncepcję, bo przepalą pieniądze i przepalą resursy, które mogą wykorzystać na 2026.
Nawet systemowo ta koncepcja u nich nie do końca działa, oni tylko mogą podążać za jakimś trendem.
I uwaga, wchodzisz w tym momencie 2025 i zaczynasz pracę nad autem na 2026. Jeżeli tu się wyłożysz, to już w ogóle jest skończone. Mhm. Więc to ma wiele, tutaj jest wiele moim zdaniem miejsc, w których to się może przewrócić, a ja jako Matsu to się może odbić wielką czkawką. Pytanie, kto się zostanie dyrektorem technicznym? Kto będzie odpowiedzialny za te nowe koncepty samochodów? Bo tutaj też nie mamy żadnej informacji jak na razie. Czy to będzie awans, wiesz,
dużo takich, którzy odchodzili z Ferrari ostatnio było, nie? Pamiętasz? No. Technicznych. Może to jest z tym związane, chociaż nie, z drugiej strony najciekawsze jest to, że ludzie, którzy odchodzą z Ferrari, mieliby dołączyć do Haasa, gdzie jednocześnie ten ruch raczej się odbywał w ramach jednej umowy kontraktowej, więc to byłoby przesunięcie, a nie odejście, gdyby tak mogło być, prawda? Na przykład Mekies.
Więc
wybrał inny zespół.
Więc patrząc na to wszystko, mam wrażenie, że nie, no jakby to... Winszuję Jeanowi Haasowi, się zebrał w sobie i postanowił coś zmienić? Że po tylu latach marazmu, nicości i szorowania brzuchem po dnie postanowili, że w końcu to jest ten moment, spróbujemy coś zmienić, ryba psuje się od głowy, zmienimy szefa.
Okay.
Pytanie, czy to jest zasadne, czy nie jest zasadne, to już nie do mnie, nie mam pojęcia, jak Haas funkcjonował od środka.
A co jeśli powiedziałbyś Jeanowi Jean, ale to może jest tak, że to szyny były złe i podwozie też było złe, nie? Że to nie chodzi tylko o ludzi, chodzi też o trochę jednak zmianę pivotu i o przestawienie się na to, żeby może pójść w innym kierunku. Może pójść właśnie w taką drogą, jaką teraz poszedł Aston Martin, czyli mamy gotowce, ale to już jest passé.
Jedna z najważniejszych rzeczy, spojrzałem na twoją rękę, siniec twój na ręce.
Tak, to
gratuluję. Nie wiem, co się stało, ale gratuluję.
Pobieranie krwi.
O, to ciekawe.
Tak.
Wygląda, jakby ci ktoś
to już jest
tam
to jest kijem
zajechał.
Słuchaj już, no.
Nie,
tutaj było.
Słuchaj. Jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, w którym wydaje mi się, że Jean Haas musi się z tym liczyć. W tym momencie nikt nie interesuje się Haasem. Haas stracił właśnie jakąkolwiek wartość.
Ale wiecie, dlaczego on to powiedział? Bo to jest bardzo ciekawe. Cały problem
właśnie
polega na tym, że...
wyłączył kamerę, spojrzał na nich i wyszedł.
Cały problem Haasa polegał na tym, że w pewien sposób, nie umiem tego wytłumaczyć.
Stali się niewolnikiem wizerunku Günthera Steinera.
I trochę wydaje mi się, że przez to, że wyścigowo i sportowo oni się zupełnie nie bronią, nawet decyzyjnie oni nie robią nic ciekawego. Oni po tym, jak wprowadzili, czy pozwolili właściwie zadebiutować Schumacherowi i Mazepinowi, jak zatrudniali Magnusena z powrotem, to pamiętam te słowa pod tytułem, że wreszcie mógł wrócić. Jak Magnusen i Grosjean odchodził, to nie było tak, że oni byli źli. Mhm. Oni odchodzili, bo potrzebna była kasa. Rozumiesz? Oni tylko dali wyjść juniorom, bo potrzebowali kasy.
No tak.
Więc ich wyborem kierowców prawdopodobnie idealnym ciągle byłaby para Magnusen Grosjean. Ja nic do nich nie mam. Tylko w 2024 roku to już mogą nie być najlepsze propozycje. I sportowo, wyścigowo, konstrukcyjnie,
innego,
oni się nie bronią niczym. To nie jest atrakcyjny zespół. Nawet jeśli chodzi o ich
położenie... Nie, jest atrakcyjny, bo jest Formuła 1. To jest ich największa atrakcyjność.
Zespół z Formuły 1 w tym momencie to jest najmniej atrakcyjny zespół obok Saubera, ale oni mają kierunek ustalony, tak, w którym idą. Tak. Haas nie ma kierunku.
No z tym kierunkiem Haas Saubera stoi. To też uważaj.
Tak, ale on jest jakiś jeszcze. Na papierze to jeszcze jest podpisane.
Słuchajcie, jest cały czas ten Audi Watch, ja to tak nazywam. Jest Audi Watch prowadzone przez Bartosza Pokrzywińskiego. Ja też się trochę zaczynam w to wciągać. Okazuje się, szanowni państwo, że Audi, taki producent, który ma wyjść do Formuły 1 w 2026 roku, właśnie ogłosił, że niezależnie od tego, jaki wynik osiągnie w rajdzie Dakar, wycofuje się z rajdów cross country. Więc jest to kolejna gałąź działalności Audi po tym, jak wycofali się z WEC-u. Postanowili, że nie będą wchodzić do WEC-u, do hypercarów, może tak. Teraz wycofują się z projektu Dakarowego.
Audi miało już podpisaną umowę, z tego co pamiętam, z konstruktorem wanien.
Więc
Groe. Cersamit.
Groe.
Cersanit, co
ja Groe. Groe, Bora Hans Groe.
Ja mam taką firmę, taką dziwną nazwą. Magnatronic, jakieś takie dziwne, pamiętasz?
Megatronic chyba. Megatronic? Nie pamiętam.
Jest taka firma, ja zaraz znajdę.
W każdym razie. Mhm. Audi się wycofuje ze wszystkiego, ale cały czas zostaje Formuła 1. Być może jest to właśnie próba uratowania Formuły 1 przez obcinanie każdej innej gałęzi motorsportu, aby mieć fundusze na to i aby móc wytłumaczyć akcjonariuszom, że słuchajcie, my to robimy, to jest rentowne. To nie jest tak, że my wydajemy bardzo dużo pieniędzy na motorsport, a samochody się nie sprzedają. To nie, to tak nie wygląda. Ciekawa jest ta cała układanka.
Multimatic, debilu.
Multimatic? Dobrze. No już nie,
przepraszam.
Kompletnie zapomniałem. Pamiętałem że o reszcie, ale...
A teraz miłośnicy drugiego dystansu siedzą i mówią, co za idioci, naprawdę nie pamiętali.
No to oni tak cały czas
mówią.
No
nie pamiętali tej nazwy. No
to się nic nie zmienia.
Nie pamiętali.
Słuchaj, to jest moje
czy
zdaniem...
Audi tnie to po to, żeby uratować Formułę 1? Czy Audi tnie to dlatego, bo nie ma kasy i zaraz utnie też Formułę 1? Czy w ogóle cała koncepcja, jeżeli Audi tnie to, żeby uratować Formułę 1, czyli Audi nie ma kasy? Tak czy inaczej?
Tak czy inaczej, więc ja cały czas razem z Bartoszem podchodzimy sceptycznie do całego projektu Audi w Formule 1, ponieważ tutaj jeszcze jest sporo rzeczy, które się mogą po drodze przewrócić. On cały czas jest, a projekt Haas zostaje jedną wielką niewiadomą i teraz zobaczymy, co się wydarzy. I zobaczymy tak naprawdę za jakieś 2 lata pewnie będziemy mogli powiedzieć, kto miał rację w tym całym sporze. Czy to Gene Haas miał rację i nagle się okaże, że faktycznie Ayako Matsu weźmie te środki, które przeznacza Gene Haas na zespół i zrobi z nich coś, co sprawi, że Haas stanie się konkurencyjny, czy kompletnie nie i okaże się, że zmiana szefa nie miała tutaj żadnego znaczenia, tylko po prostu Gene Haas nie doinwestował, kiedy trzeba było doinwestować, co nie zmienił modelu zarządzania zespołem w odpowiednim momencie i po prostu... Cała forma wizja działania na zasadzie zespołu. kupujemy, bierzemy przestaje od Ferrari, działać. Po prostu nie działa. Nie działa, jest zła i trzeba od niej odejść.
Ciekawostka. Co dalej będzie z Ginterem Steinerem? Tego jeszcze nie wiemy. Ja bardzo mocno wierzę w to, że on pozostanie blisko padoku Formuły 1.
Nie widzę dla niego miejsca.
Wiem na pewno, że... Aha, to jest pytanie właśnie, bo teraz tak, jest dużo zespołów, które mają tymczasowych szefów. Mamy chociażby tego Saubera, który ma cały czas tego Alunie Brawiego, który pełni obowiązki. Mamy Alpin.
Kalumnie.
Mamy Alpin. O właśnie, i to jest też ciekawostka, Bartek, ostatnia rzecz w kontekście tego Haasa. Zwróćcie uwagę, my w ogóle o tym mówiliśmy już 2 razy wcześniej, tylko wtedy to było 6, 7, teraz jest 8. W ciągu ostatniego okresu mniejszego niż 2 lata, tutaj najbardziej patrzę w kierunku Astona Martina, mieliśmy zmianę szefów 8 z 10 zespołów. Moi drodzy, Mike Krack, Aston Martin, Andrea Stella, McLaren, James Vowles, Williams, Aluni Bravi, on pełni obowiązki, Alessandro Aluni Bravi w Sauberze.
No, ale tam jest
obecny.
Też Andrea Seidel, no to jakby...
Nie, to jest Steak teraz. Przepraszam, Steak. Mamy Laurenta Mekiesa w Alfa Tauri. Mamy w tym momencie Bruno Famina w Alpine, Freda Vassera w Ferrari, no i teraz pojawi się nam Ayako Matsu w Haasie. Zostaje tylko ta dwójka.
Wolfs Hornerem.
Dwóch najlepszych szefów ekip od dawna w Formule 1, koniec, kropka, no change my mind. Obaj warci siebie, są świetni.
Nic dziwnego, że tutaj się nic nie zmienia. Teraz Andrea Stella może do niej doszusować, jeżeli jej McLaren dalej będzie na wznoszącej. Bruno Famin w ogóle to jest ciekawa historia, z tym Alpine to tak mi się wydaje, że tam dalej będzie... Źle, bo wygląda na to, że Bruno Famin faktycznie sobie zostanie na tym stanowisku. On miał być tylko tymczasowy, ale mu się spodobało i stwierdził, że w sumie będę pracował w Alpine.
Tego nie wie nikt. Tak
nie,
samo
no to
jak...
dostaliśmy taką informację od pewnej osoby ale i tak, dość wygląda w ten sposób powoli.
Ale tak samo nie wie nikt, jaka jest przyszłość dla tego zespołu, bo ja cały czas uważam, że Alpine w tym momencie zrobiło takie coś, że wywaliło jakieś meble, które się komuś nie podobały z domu, usiedli i stwierdzili, nie jest tak źle, w sumie tak mogę mieszkać. Ale tu brakuje wielu elementów tej układanki. Mhm. Brakuje wielu czynników, które mogłyby sprawić, że ten zespół się podniesie i zrobi to, co zespół w pełni fabryczny, to jest bardzo ważne, w pełni fabryczny, ze swoim własnym silnikiem, z własną konstrukcją, zacznie iść naprzód. Jeżeli to jest kwestia tej modernizacji finansowej, na którą mają sobie pozwolić i Williams, i Alpine, to potrwa.
Dobra. Kończymy temat Haasa, kończymy temat Alpin. Mówię, moim zdaniem 2 lata potrzebujemy, żeby ocenić ruch Gina Haasa w tym momencie. Na przyszły rok to nie ma absolutnie żadnego wpływu. Przyszły rok jest jaki jest. To tylko i wyłącznie jest kwestia tego, co zrobił James Vowles w Williamsie, czyli zmiany operacyjne, które
na
będą
torze,
mogły...
Na żywo, tak, teraz
będą mogły,
tu.
Będą mogły usprawnić tak, działanie
czyli
zespołu.
Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli Haas miał
ale nie spodziewajmy się cudów.
Jakby Haas miał wcześniej problem na przykład z pitstopami, ze strategią i z doborem mieszanek, a teraz by się to zmieniło, to to jest realnie wpływ tej osoby, która poprzestawiała...
Ale najzabawniejsze będzie, jak się okaże, że Simon Resta jeszcze przed odejściem zrobił Haasowi perełeczkę i nagle ten samochód będzie jeździł jak natchniony.
Nie sądzę.
Williams przedłuża umowę z Mercedesem i to jest bardzo ciekawa informacja. Bardzo dużo spekulacji wokół zespołu Williamsa pojawiało się przez ten cały gorący czas, kiedy to pojawiali się nowi producenci, a raczej pojawiło się Audi. Producenci jednostek napędowych. Wiele się mówiło o tym, że być może Porsche chce Williamsa kupić, ale tak to finalnie nie wyglądało. Williams sobie troszkę został sam sobie panem. Pieniążki się zgadzają. Przypominam, 5 lutego prezentacja w Nowym Jorku. Jak się okazuje, prezentacja będzie odbywała się, uwaga, uwaga, w głównej takim, główna siedziba to źle powiedziane, w takim flagowym sklepie Pumy w Nowym Jorku. Jak dzwonicie w sprawie Pumy, to wiadomo. 2030 to jest termin graniczny, kiedy Williams przestanie korzystać z jednostek Mercedesa, o ile oczywiście znowu tej umowy nie przedłuży. Chyba nikt za bardzo z nas się nie dziwi. Czy ty chcesz cytować Jamesa?
Mogę zacytować Jamesa, ale ważne w tej informacji jest jeszcze to, że to oznacza, że nowa generacja jednostek napędowych będzie pochodziła od Mercedesa. I prawdopodobnie wraz z nią też skrzynię biegów i część elementów przeniesienia napędu.
Cały czas mówiliśmy o tym, że naszym zdaniem, jeżeli, bo ja wciąż rozważam to, że Mercedes może zniknąć z Formuły 1
jako Mercedes,
ale jako producent jednostek napędowych tam pozostanie.
Może tak być. Także to nie stoi na przeszkodzie i tak naprawdę to niewiele oznacza, ale James Walls mówi, że cieszymy się z długoterminowej współpracy z Mercedesem i jesteśmy przekonani, że możemy rozszerzyć
to jest napisane
to
podekscytowani.
Zawsze jest napisane podekscytowani albo podekscytowanym. Rozszerzyć to partnerstwo na następną erę Formuły 1. Wiedza, wsparcie i technologia. To wszystko dostajemy dzięki Mercedesowi i są to detale, które doskonale pasują do aspiracji naszego zespołu w perspektywie średnio i długoterminowej. Zawarcie długiej umowy z Mercedesem jest dla nas pozytywnym krokiem i stanowi część naszych celów na przyszłość, podczas gdy nadal będziemy bla, 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 bla.
Cieszymy się z potwierdzenia, że drugim zespołem klienckim, któremu będziemy zawsze zgodnie z nowymi silnikami, będzie Williams, to Wolf. Dzisiejsze ogłoszenie podkreśla bla, bla, bla,
tutaj
bla,
ważne
bla.
W tym wszystkim nie jest Williams ani Mercedes, ważny jest McLaren. Bo jakiś czas temu w podcaście mówiliśmy o tym, że McLaren ma wejść w rolę kogoś, kto będzie strategicznym klientem dla Mercedesa. Kogoś, kto związał się kontraktowo rzekomo trochę bliżej niż było to wcześniej. I McLaren bardzo mocno kładzie swoje nadzieje, opiera swoje nadzieje w tym, że przyszłość z Mercedesem sprawi, że McLaren będzie cały czas szedł w górę. Chociaż te McLaren, wydaje mi się, ostatnio swoimi pozycjami to rysuje taki piękny skyline. Jest wyżej, jest niżej, jest wyżej, jest niżej, ale tendencja
McLaren,
jest pozytywna
McLaren
raczej.
Przypomnijmy, że podpisał tą umowę z Mercedesem rzekomo na to, że ta współpraca będzie mocniejsza i że będą wiedzieli o wielu rzeczach wcześniej, co będzie sprawiało, że będą mogli dostosowywać konstrukcję lepiej do tego, co Mercedes szykuje silnikowo.
A to kolejny kamyczek do teorii pod tytułem Mercedes jako Daimler może wkrótce rozważyć jakąś zmianę inwestycyjną, tak?
Tak. W ogóle przeczytałem Red Bull Powertrain stworzone we współpracy z Fordem.
No tam ten Ford faktycznie się tak udziela, że ło! Ja już w ogóle, wiesz co jest najgorsze? Zapomniałem, że Ford jest w Formule 1.
Ja bardziej pamiętam o tym, że Cadillac się gdzieś tam zobowiązał do tego, że będzie silniki robił, niż to, że Ford tam przykleja nalepkę na hybrydę.
A, przypominamy cały czas o tym. Ta sytuacja, ta sprawa potencjalnie cały czas jest w toku. Cały czas czekamy na rodzinę Andretti w Formule 1 z Cadillaciem i GM-em.
Nic się nie zmienia.
Jak
cały czas trwa wszystko.
Ale wiesz, kto podłożył tego Andretti'ego tak daleko, nie?
No to wiem kto, Mohamed.
A wiesz, że z Mohamedem to nikt nie chce pracować podobno?
No generalnie dzieje się źle. Team Goss, pamiętam, że jeszcze niedawno żeśmy tutaj w tym podcaście mówili o tym, że Team Goss przeskakuje po stanowiskach w FIA, a tymczasem Team Goss żegna się z Międzynarodową Federacją Samochodową. Kolejna osoba odchodzi, tu trzecie odejście w ostatnim czasie. Ogłoszenie pokryło się z dzisiejszymi doniesieniami BBC, które jako pierwsze poinformowało o odejściu Teama Gossa, czyli dyrektora technicznego do spraw Formuły 1. Brytyjczyk jest znany w środowisku przede wszystkim ze względu na McLarena, gdzie spędził 28 lat. Stacja oczekuje, że inżynier uda się do jakiegoś zespołu królowej motorsportu. Wcześniej odeszli Steve Nielsen, a również, który był dyrektorem sportowym FIA i odeszła również szefowa komisji do spraw kobiet, czyli Deborah Meyer.
Tego Nielsena przeżywaliśmy w podcaście.
Tak, przeżywaliśmy. Nie wiadomo, kto zastąpi Teama Gossa, natomiast znaleziono już następcę odchodzącego z końcem stycznia Nielsena. Zostaje nim Team Malion, obecny federacji od 2019 roku i pracujący jako dyrektor do spraw bezpieczeństwa 2021 roku. roku.
Powiem ci szczerze, że ja już sam myślałem, żeby moje CV po angielsku trochę odświeżyć i tam powysyłać.
Czemu nie?
Tak jak Ginter Steiner ma tam, przyjaciół i kontakty.
Oni tam mało płacą, wiesz?
Podobno tak, ale to jest trochę taki państwowy wikt, jeżeli chodzi o FIA, nie? Mm-hmm. To jest tak, jakbyś pracował dla rządu, wiesz?
Pamiętasz, według Andrew Bensona...
Dają ci kieszonkowe na fajki, się ojczyzna wysiedliła.
Andrew Benson.
Ale masz fajne buty z logo FIA. Andrew Benson.
Czyli syn Bena. Powiedział o tym, że Tim Goss był sfrustrowany wewnętrznymi problemami operacyjnymi oraz niezadowolony z procesu tworzenia przepisów technicznych na sezon 2026. W artykule BBC, które często opisuje tarcie na linii FIA F1, ciekawe skąd Benson to wszystko wie, pada nawet stwierdzenie podparte źródłem pracownikiem na wysokim stanowisku, czyli może Mohamed coś powiedział, o totalnym bałaganie, jaki ma panować obecnie w organizacji Mohameda Ben Sulayema. To się znowu pokrywa z tym, co mówiliśmy wcześniej, właśnie przy tych poprzednich odejściach pani Mayer i pana Nielsena, że jest syf, bo Ben Sulayem pozwalniał wszystkich ze starego...
Zrobił czystki, zrobił porządki
na Mokotowie i powstawiał sobie swoich ludzi,
którzy waszej grupy to szef.
Którzy tam nie do końca to niestety ogarniają. Więc ta cała sytuacja jest dosyć zabawna, uważam. I ten Exodus pewnie jeszcze się nie skończył i za chwilę będziemy słyszeć o jego kolejnych epizodach. To są ludzie, którzy mają, tak jak właśnie pan Goss, dość spore doświadczenie w barwach zespołów. Domyślam się też, że owszem, fajnie powiedzieć jest, że przepisy się niedobrze układały i że to mu się nie podobało, ale myślę też, że sakiewka nie była odpowiednio ciężka, bo w FIA zarabiało się mniej niż w McLarenie przez 28 lat, więc trzeba poszukać alternatywy.
Ja myślę, że gdyby chodziło o kasę, to by tam nie szedł i nie zmieniał stanowisk, gdyby to była motywacja pieniężna. Sądzę, że motywacje były inne, że bardziej chodziło o to, żeby zrobić coś innego.
Może
coś...
że właśnie ta motywacja, żeby zrobić coś innego, okazała się słabsza niż ta motywacja pieniężna jednak.
Być może. Być może się okazało, że jak 100% poszły w górę, to ktoś stwierdził, że nie, wystarczy.
To ten Wibor.
Ale mimo wszystko jednak to nie Wibor, moim zdaniem, jest powodem tego wszystkiego, a po prostu taka atmosfera, która we FIA nie jest chyba dobra Wiboru. I pozytywna. I to nie działa tak, jak powinno działać, albo tak, jakby wszyscy chcieli działać. I to wszystko, co się dzieje, pokrywa się też z takimi zakulisowymi informacjami, które do nas dochodziły, mówiące o tym, że nawet Stefano Domenicali patrzy na to wszystko ze łzami w oczach i mówi, no niechże ktoś sprawi, żeby się z nimi chociaż dało gadać. Jak ja mam negocjować i prowadzić interesy, to niech tam będą ludzie, którzy będą ciekawymi partnerami do tych negocjacji. Może byś poszedł i ty tam był. Albo ty byś tam była. Co? Idźcie do nich. Zróbcie tak, żeby to wszystko działało. Rzekomo taka jest ta chmura, która się roztacza dookoła Stefano Domenicalego, jeśli chodzi o jego zdanie w kwestii tego, co się dzieje w FIA. Nie wiem, ale myślę, że to nie koniec odejść, chociaż tak szczerze, w kontekście tego, chociażby jak przepychanie zespołu Andretti, jak wywiązywanie się z pewnych umów, wydaje mi się, że trochę dla nas Formuła 1 potrzebuje mocnego FIA. A to się nie dzieje.
Ciekawe. No, to też tak trochę jest.
Tam mogłoby być trochę mocniej, bo w ostatnich latach ta proporcja się trochę zmieniła, nie?
A propos mocniej, to mała errata, to ona już była pisana co prawda pod podcastem, w którym mówiliśmy o własności klubów i tak dalej, jak mówiliśmy o tym, że Zach Brown nie chciałby już, żeby Red Bull miał dwa zespoły. Kwestia Ligi Mistrzów, kwestia Red Bulla, faktycznie ja zapomniałem.
Co tam jest? No?
Tam się okazuje, że Red Bull zrobił bardzo cwane rzeczy i tak naprawdę teoretycznie oni nie są większościowymi właścicielami swoich zespołów, więc one oba ze sobą mogą grać w europejskich pucharach, w tych samych. Do tego jeszcze tam specjalną zgodę UEFA może wyrazić w takiej sytuacji, jeżeli jest ten sam właściciel. Jak się okazuje, to już akurat przy grupie tej City Group, czyli właścicielach Manchesteru City miało miejsce i Girona, bo jak się okazuje, finalna wersja to jest Girona, ponieważ jest to klub kataloński, o czym zapomniałem w ogóle w całym tym ferworze wszystkiego. I Girona dostałaby pewnie takie pozwolenie, bo wszyscy je dostają i się okazuje, że to przestaje być problem w piłce nożnej.
Kataloński klub o nazwie Girona? Tak. Bardzo ciekawe, bo ktoś taki jak ja, kto ma taką bardzo pobieżną wiedzę na temat współczesnej piłki nożnej, słysząc Girona, pomyślałby o Włoszech, a nie o Hiszpanii.
Nie, no Girona.
Jasne.
Prowadząca w
La Liga, widzę.
Tak.
Girona.
Właśnie nie. No, jakby to była Hiszpania, to była Girona.
Dlatego
no,
jest to tak. Girona, bo Girona brzmi po włosku.
Tak, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zwrócili uwagę, dlatego też o tym powiedziałem w podcaście, że nie wiem, czy Girona, czy Girona. Ja będę mówił Girona, bo tak mi bardziej mózg podpowiadał, ale zapomniałem faktycznie,
że to jest
klub z Katalonii, także dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam tą swoją swoje trzy grosze tam dorzucili w
komentarze. Brzmi włosko, tak czy inaczej?
Brzmi włosko, a to co brzmi włosko?
Monza.
Monza.
Świątynia prędkości,
świątynia,
tak na to mówią.
Legendarna świątynia prędkości. Nawet tutaj cytujemy sobie za innym portalem, ponieważ u nas nie było tego newsa.
A pamiętacie, pamiętasz 2020 chyba drugi? To był ten Grand Prix Włoch, które odbiło się taką mocną czkawką, że do tej pory jak mój kot tak czasem, wiesz, się wyginają. Pamiętacie? Te tokeny, utrudnienie, jeśli chodzi o nawet zdobycie wody, toalety, za dużo ludzi na tym, jak się nazywa? General Admission. I straszne problemy organizacyjne. Część z was tam była. Byliście na Grand Prix Włoch 2022.
Moi drodzy, mamy te monetki w ogóle, te żetony.
Tak, dostaliśmy.
Dostaliśmy jako prezent.
Dzięki, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękujemy bardzo. I teraz taka ciekawa, oto się ludzie zabijali, dosłownie, i w przenośni. Co jest bardzo ważne, koniec z tym. Wreszcie presja okazała się zbyt mocna i Włosi postanowili zainwestować w modernizację toru Monza. To jest bardzo ważna informacja.
Tym razem za portalem Dziel Pasję, tutaj też częściowo jest cytowany Motorsport. Faktycznie mamy modernizację. Po zawirowaniach wszelakich covidowych Włosi zostali z dwiema rundami w kalendarzu F1. Nie wiadomo, czy to się utrzyma po 2025 roku, no bo wiadomo, że wtedy się kończą kontrakty i Monce oraz Imoli. Historyczna wartość toru Monza nie podlega dyskusji, ale musimy iść z duchem czasu w kontekście infrastruktury, która musi być po prostu kompatybilna do pieniędzy wydawanych przez ludzi, którzy przyjeżdżają na tor. W przyszłym roku, czyli w tym roku tak naprawdę, będziemy mieli jasne wskazówki dotyczące przyszłości. Monza wzięła sobie to wszystko do serca i w miniony poniedziałek rozpoczęła prace modernizacyjne, które mają trwać około 140 dni.
To Grand Prix Włoch powinni zdążyć.
To przypominam ci, kto to będzie robił, nie? Luigi tam...
Spokojnie.
Strajk włoski też nie bez powodu ma taką nazwę, jaką ma, nie?
Nasz główny cel to przywrócenie prędkości temu obiektowi. Nie możemy sobie jednak pozwolić już na problemy z przejściami kibiców i musimy zapewnić większy komfort odwiedzającym ten tor. Wszystko po to, aby sprostać skierowanym do nas prośbą... To nie były prośby... A pierwsze z nich dotyczyły przejść podziemnych, oznajmił niejaki Angelo Sticci Damiani, prezes Włoskiej Federacji Samochodowej. Co jeszcze on tam ciekawego powiedział?
Nie będę próbował. Drugi cel jest związany z trybunami. Posiadamy parę tymczasowych konstrukcji, które stają tam od 50 lat, jak znam Włochów. I zbudujemy teraz takie solidniejsze konstrukcje, które zapewnią udogodnienia potrzebne dla obecnych fanów.
Będą tak robili, solidna ta konstrukcja. Konstrukcja solidna.
To nasi. Każdy sektor będzie wyposażony we wszystkie potrzebne usługi. Dzięki temu ludzie nie będą musieli się przemieszczać na koniec pozostanie modernizacja pokrycia dachowego na budynkach pit stopu. No nową papę będą tam
nie,
kładli.
Ale to jest dobra informacja. Wymieniałem też nawierzchnię na całym obiekcie.
Tak.
Na całym. Tor się nie zmieni. Będzie nowa nawierzchnia, to znaczy, że ten pierwszy rok będzie weekend wyścigowy będzie z mocną ewolucją. W sensie...
Oleiście będzie.
Bo aż tak to chyba nie.
Ale pamiętaj, że Monza jest bardziej używanym obiektem,
jest
więc
we Włoszech,
będzie inaczej.
Jakby... Chodzi o to, że ewolucja toru będzie inna. Mogą być trochę inne czasy. Kierowcy mogą mówić na przykład, że nie wiem, Lesmo 1 i 2 mają trochę inną przyczepność niż wcześniej. Mogą to zauważyć, ale nie muszą.
Mniej gazu.
Tor pozostanie porządnym, fajnym obiektem wyścigowym, unikatowym w skali świata, który wyznacza pewien standard, moim zdaniem. Ciężko jest pobić Monce...
Nawet trudno.
Trudno jest pobić Monce właśnie w kwestii tego dostarczania prędkości. To jest taki tor, na którym moim zdaniem wyjątkowo liczy się taka czystość wejścia i wyjścia w zakręt, żeby wypchnąć się z tego zakrętu. Wiem, że no na każdym to ma znaczenie, Bartek, ja wiem, ale na Monce szczególnie.
Monza ma takie momenty, w których jeżeli popełnisz jeden błąd, to ten jeden błąd może zaważyć na połowie twojego okrążenia tak naprawdę, na czasie połowy twojego okrążenia, ponieważ jedno wyjście sprawi, że będziesz miał problemy na trzech kolejnych zakrętach.
Parabolika, która zyskała swojego patrona, jest jednym z trudniejszych... Jest jednym z trudniejszych zakrętów w kalendarzu Formuły 1, mimo tego, że jakbym postawił tam kogoś, kto nie jest tak głęboko w Formule 1 jak wy czy my, i by tam stanął, powiedziałbym, to jest jeden z najtrudniejszych zakrętów w kalendarzu Formuły 1. Powiedziałby, czemu? Że zwykły zakręt w prawo. Właśnie nie do końca, bo tam naprawdę to utrzymanie tej prędkości i wyniesienie jej ma gigantyczne znaczenie. Bardzo trudny zakręt.
Czekamy, zobaczymy, jak się zmieni Monza, skoro jesteśmy już przy Monzy. To szanowni państwo, czas na stały segment, który będzie trwał aż do Grand Prix Bahrainu, który wam się bardzo spodobał, czyli segment...
Hypowóz
Ferrari. Tym razem jednak nie chodzi o Ferrari w Formule 1, teraz chodzi o Ferrari w długim dystansie i chodzi o nikogo innego jak naszego Polako-Włocha, czyli Roberto Kubice.
Kubiko.
Kubiko, stajnia z Maranello podała dziś. Kto zasiądzie w samochodzie Ferrari numer 83 razem z Robertem Kubicą w sezonie 2024 w Łeku. I będą to dwa znane przez Polaków nazwiska, szanowni państwo. Jedną z tych osób jest kierowca z państwa środka.
Który to wcześniej wspólnie z Robertem Kubicą. Z Robertem Kubicą,
Roberto.
Przepraszam. Wywalczył tytuł mistrzów ELMS i żeby nie było, tamten chłopak wtedy, moim zdaniem, był jednym z największych zaskoczeń.
Zbudował sobie karierę.
Nie, serio, ale to serio, zaskoczył nas wszystkich.
Tak, on zbudował sobie karierę.
Drugim z tym kierowców, nie jest, moi drodzy, Louis de Letras.
To jest zaskoczenie? Nie, to nie jest zaskoczenie. To nie jest zaskoczenie, ponieważ tej całej układance brakuje człowieka, który jest związany z Maranello. No i to nas łączy z Formułą 1, przynajmniej częściowo, bo jest to człowiek, który to jest kierowcą rezerwowym Scuderii. Człowiekiem, który to jeździ w tych pierwszych treningach, jeździ, niewiele z tego wynika, ale chyba teraz.
A Bartku?
To jest ten moment, kiedy znalazł swoje miejsce w rodzinie Ferrari.
Powiedz mi, jakiego pochodzenia jest to kierowca?
Trudno orzec. Jedni mówią, że Rosjanin, drudzy mówią, że jednak Izraelczyk. Tak czy tak,
a nie masz
dupa
taki,
jest z tyłu.
Nie masz takiego wrażenia,
te
że...
Te dwa kraje są w stanie akurat, wojny.
Tam akurat teraz jest tak trudno z tym pochodzeniem. Bo tam
bardzo
jeszcze,
trudno.
Tam jeszcze, wiesz...
Jest bardzo trudno.
Musicie te paszporty selektywnie wybierać, moi drodzy, na przyszłość.
Włoski
tak?
Był bezpieczniejszy u Daniła, tak?
O, wiesz...
Był bezpieczniejszy.
Moi drodzy.
Książę półkrwi.
Robert Schwarzman, czyli ten, który kiedyś spędzał regularnie wakacje w St. Pete, tylko nie w tym St. Pete, ale twierdzi, że jest od pewnego czasu pochodzenia izraelskiego, jest kolejnym partnerem
Roberta Kubicy. Nazwisko to się jasno mówi, że faktycznie jakieś tam korzenie mieć może. Faktycznie taki skład też słyszeliśmy dosyć szybko słyszeliśmy o tym składzie i to się w sumie potwierdziło. Też zakulisowo mieliśmy trochę informacji, które mówiło o tym, że faktycznie chwilę po tym, jak potwierdziło się to w Corse i ten trzeci samochód wystawiany przez Ferrari i Robert Kubica się tam potwierdził, no to faktycznie chwilę później okazało się, że Schwarzman razem z IFEI powinni do niego dołączyć, a jeszcze kilka dni temu, to też chyba nie mieliśmy okazji tego powiedzieć, w sezonie 2024 jeszcze oczywiście Robert ma drugi program, jest to program LMS-owy. Trudno się dziwić, mało jest tych wyścigów w Łeku po prostu. Będzie to Orlen Team AO by TF.
Tak, gadaliśmy.
Louis de Letras w fotelu obok Roberta Kubicy, a w trzecim, oczywiście teraz nie pamiętam, bo przecież dlaczego miałbym pamiętać, więc szukam szybko.
Wiesz, że oni razem mieliby...
John Edgar.
Mieliby wszystko?
John Edgar, Robert Kubica? Roberto?
Nie. Louis, Ife i Robert, wiesz...
Jakby się wsadzić do tego Ferrari. Mm-hmm.
Ale zapominamy, to nie jest fabryczne Ferrari w teorii oczywiście. To jest
teorii.
W Corse.
W praktyce
to jest takie Ferrari przefarbowane na barwy zespołu prywatnego, ale tak naprawdę...
To nie jest Haas. To jest...
Z tego, co mi się wydaje, to jest jedyny klient Ferrari w tym momencie.
W hypercarach?
Tak.
Bo to nie jest klient.
Jest klient, to
tak,
nie jest Ferrari.
Nie, no, z pełnym przypadkiem AF Corse wystawia prywatny zespół, AF Corse, które to odpowiada za wystawienie dwóch hypercarów Ferrari. Zupełnym przypadkiem wystawia trzeci, ale prywatnie, w pełni prywatnie. Nie mamy nic wspólnego.
To nie jest Ferrari.
To nie ma żadnego znaczenia, że my wystawiamy dwa samochody Ferrari w Łeku. Nie ma żadnego znaczenia, tak? Ten trzeci jest kompletnie osobnym bytem.
To wewnętrzna konkurencja. I oni obiecują, że żadne informacje dotyczące ustawień, przygotowań, i danych i rozwoju nie będą wymieniane między tym wszystkim.
Na pewno tak będzie, ja wiem, że im wierzę. I jeszcze z ciekawszych informacji, słuchajcie, Scuderia postanowiła, idzie w dobrą stronę to wszystko, tak? Bo jakby sekcja hype'owa, słuchajcie, jest informacja, która mnie osobiście zaskoczyła.
300% normy znowu?
Ty o niej nie wiesz.
No dajesz.
Znaczy wiesz o niej, ale nie wiesz o tym, jak ona ma duże znaczenie, bo nie zastanawiałeś
Słucham,
się na tym,
Bartku,
ja na tym myślałem.
Co to jest za informacja?
Ja nie myślę o niczym innym, jak o tym, jak bardzo Ferrari wszystkim wtłucze w sezonie 2024. Szanowni Państwo, Estrella Galicia.
Tak!
Sponsor Carlosa Sainza do jakiegoś czasu, 3 lata był w Ferrari. Otóż Ferrari uznało, że naklejki tego piwa są tak cholernie ciężkie, że oni zrywają z nimi współpracę. Odchudzili boli, to kolejnych dużo gramów.
Powiem ci więcej,
Forza!
Estrella Galicia była wcześniej chyba w McLarenie razem z Carlosem, bo tak to jest taki Carlosowy sponsor.
Tak.
On sobie idzie teraz.
No bo jest za ciężki, tłumaczę ci. To jest wszystko przemyślane, to Carlos Sainz to wymyślił sam.
Dobrze, że nie każą Carlosowi włosów ściąć, bo widziałem te fejki takie.
A ty myślisz, że on w peruce nie chodzi?
Myślisz, że jak Vettel ten efekt Ferrari będzie aż tak widoczny? To czy ja mam kontrakt z Ferrari, o którym nie wiem? To tak działa u mnie, Bartek?
O, proszę. To jest kwestia tego, że masz tego Scuderi oponego tam i on ci tak te włosy wyciąga
to
z głowy.
Kevin. A, wewnętrzny, ten Scuderi.
Scuderi,
mój pony.
Twój pony. On ci te włosy straszne kopytkiem tak puch, 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 jak wypadają jeden po drugim. To tyle w sekcji z hype'ów z Ferrari. Słuchajcie, mało akurat hype'u na Ferrari w tym tygodniu się pojawiło. Wszystko przykrył Günther Steiner.
Związany,
a może...
Związany z Ferrari.
To jest pomysł, duet zrobić taki Vosser i Steiner, takich dwóch śmieszków na czele Ferrari. Ohoho. Wyobrażasz to sobie?
Nie.
Ryszący Fred Vasser w stylu podobnym do mnie Günther, który ciągle sobie robi jaja.
Günther operacyjnie będzie zarządzał. Mówi do Leclerca. Ty wyglądasz jak taki ładny chłopiec, jesteś taki ładny. Przytul go, pocałuj go. Nie, żartuję, go pocałuję. Taki jest... Ja sobie nie wyobrażam tego. Tak serio, to już puentując podcast. Wiecie, że naprawdę to, co mówił Bartek odnośnie tego, że Haas teraz straci bardzo duży argument. Naprawdę Haas może stracić
Haas już nie ma
duży
niczego.
Argument.
Bo Haas już nie ma niczego.
Günther Steiner był tą osobowością, która... Moim zdaniem kontrowersyjną osobowością,
słuchajcie,
która przyciągała uwagę ludzi dookoła i to był atut tego zespołu, bo sponsorzy chcieli do nich, bo wszyscy chcieli właśnie przez to.
2021 sezon.
A ja oko matu, teraz wejdzie, stand-upu się uczy.
Patrzę się, dzwonił podobno. Rafał! Słuchaj, sytuacja wygląda w sposób następujący. W 2021 roku miałeś dwóch kierowców, jednego z dużym nazwiskiem Schumacher, który to przyciągnął na sobą wielkiego niemieckiego sponsora telekomunikacyjnego. Miałeś dziecko rosyjskiego oligarchy, które przyniosło ze sobą ogromne pieniądze.
Uniwersytet Moskiewski, z tego co pamiętam.
Ważne.
To jest ten budynek, który wygląda jak taki zmutowany pałac kultury, taka hydra.
Ogromne pieniądze przynieśli obaj, a potem się stało tak, że to Günther Steiner faktycznie był tą osobą, która miała najwięcej charyzmy w tym całym...
Przybytku.
Przybytku, wiesz co chciałem powiedzieć.
Zbytku.
W tym całym przybytku. I teraz, kiedy masz kierowców, którzy są... Ich charyzmę można porównać do latarni ulicznej.
Nie przesadzaj.
Nico Hulkenberg bardziej, ale Kevin Magnussen generalnie nie jest facetem, który, wydaje mi się, jest cokolwiek ci w stanie sprzedać.
Ale on nie musi, tam są priorytety rodzina. Teraz? Rodzina. Kevin Magnussen, naprawdę.
Słuchaj, wiesz, że trochę przesadzam i żartuję. Jakby ktoś nie wiedział, to żartuję. Bo niestety, ale trzeba tłumaczyć żarty w 2024 roku faktycznie. To nie są ludzie, którzy są marketingowo dużymi nazwiskami. To nie są ludzie, którzy przyciągną ci sponsorów.
No Dekra
sponsorów.
Była z Hulkiem bardzo długo, pamiętasz?
No i sobie poszło od niego. No. To
był
też
czasy Renault jeszcze tam. Dekra była bardzo, bardzo długo.
To też nie jest przypadek. Patrząc na to z tej perspektywy, uważam, że Haas marketingowo stracił ogromnie dużo. Ogromnie dużo i teraz będzie dużo trudniej o to. To wbrew pozorom jest zabawne, bo Jim Haas mówi, wydawałem dużo pieniędzy. No tak, ale byli sponsorzy. A może teraz być tak, że kiedy nie będzie Günthera Steinera, i będzie raczej stonowany Japończyk, bo Japończycy raczej nie są ludźmi, którzy mają tak, są tak bardzo ekspresyjni.
Znam takiego jednego.
Ale on jest ekspresyjny w inny sposób. Yuki jest, wiesz, ekspresyjny, ale jak się denerwuje. Chodzi mi bardziej o... A jak stoi przed mikrofonem w penie, to jest taki raczej spokojnym chłopaczkiem, który, wiesz, stoi i macha głową, że mówi, że okej. Chyba, że jest zdenerwowany, to wtedy mówi, nie będę wam nic mówił.
Tak.
Więc są dwa smoki, są dwa wilki, przepraszam. Są
smoki bardziej pasują.
A smoki... Kończąc to, jak odejdzie Günther, może się okazać, że odejdą sponsorzy, będzie mniej pieniędzy, ergo Jim Haas będzie musiał włożyć więcej pieniędzy do zespołu.
Skontruję to w ten sposób, mówiąc, że nadal uważam, że to jest dobra decyzja. Decyzja, żeby coś zmienić. Nie wiem, czy akurat tę osobę i tę drugą osobę, Simon Resta, w ogóle tutaj nie wiemy, w jakich okolicznościach on jest z tego zespołu.
No,
czy jego kontrakt się wygasł i Ferrari powiedział, idź tam teraz, zrób rzeczy, a nie tam z nimi, będziesz tracił czas. Czy to Jim stwierdził, nie, ty też pójdziesz sobie. A ja już wychodzę, ale pójdziesz, ale sam wychodzę, no. Ale idź sobie, no wychodzę. Nie wiemy tego. Natomiast jedno jest pewne, zmiany w przypadku Haasa są dobre.
Są potrzebne przede wszystkim.
Zobaczymy, czy to są zmiany w dobrym i odpowiednim kierunku i czy ten obszar wymagał takich mocnych zmian, czy to nie był jedyny obszar, który wymagał zmian.
Może kierunek dobry, ale zwrot przeciwny.
Moi drodzy, Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Sezon tuż, sezon coraz bliżej. Przypominamy, że tych kubków naszych zostało chyba 9, jak przed z Bartkiem liczyliśmy, więc zachęcamy was, ponieważ najprawdopodobniej właśnie po publikacji tego podcastu sklep zostanie zamknięty, bo nie będzie już czego wam sprzedawać. I przypominamy jeszcze, że przed sezonem Formuły 1 fajną rozgrzewką, takim rozbiegiem byłaby na przykład jako lektura nasza książka, która jest dostępna na stronie f1.ald.pl. Polecamy, zachęcamy do poczytania, do zapoznania się z tym wszystkim. Widziałem, że
zbiór 22 felietonów.
Widziałem, że Karol opublikował recenzję tak. naszej książki.
A i tam jest jedna rzecz ewentualnie, którą możemy powiedzieć. My się staraliśmy się i chyba nam się to udało, w tej książce nie poruszać tematów, które były poruszone w jakimkolwiek z podcastów.
A, no tak, no ale...
To jest taka rzecz, którą też chcemy zakomunikować.
Tam się
nie?
Częściowo i tak musimy o to przetrzeć.
Oczywiście,
ale tak.
Oczywiście, że
w
tak, ale...
W tej książce są raczej tematy, których w podcastach nie poruszaliśmy, a na pewno nie poruszaliśmy ich tak głęboko i w taki spokojny sposób, przemyślany w pewien sposób, bo to jest książka. Pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na przykład na
Facebooku, Twitterze, Instagramie, na TikToku, na Patronite. Oczywiście dziękujemy bardzo wszystkim nowym patronom. Ogarnę temat w tym tygodniu, było trochę prywaty miałem do zrobienia, ciężki to był tydzień, więc nie było czasu na to, żeby tych patronów ogarnąć, ale teraz już wchodzę w taki rytm typowo formułowy, więc będzie z tym dużo szybciej, będzie dużo łatwiej. Myślę, że niedługo, w przyszłym tygodniu będą jakieś nowe, ciekawe informacje dla patronów, jeżeli wszystko się dobrze złoży, a powinno się złożyć. Zapraszamy oczywiście na stronę Park Ferme, zapraszamy na grupę Park Ferme na Facebooku, zapraszamy na Discorda Park Ferme, wszystko na dole w opisie, jeżeli chodzi o linki. No i co, to chyba na ten moment tyle. No i słyszymy się pewnie w podcaście za tydzień.
Dzięki,
cześć.